Z Kijowa przenosimy się na zachód. Przy telefonie jest dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości EKR. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radia Wnet.
Podsumujmy ten tydzień w Brukseli, w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim.
No, jakichś specjalnych wydarzeń nie było zbyt dużo. No może poza jednym. We wtorek mieliśmy w parlamencie w Strasburgu wizytę pana prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. No i jego wypowiedź na temat przyszłości Europy i debatę w tej sprawie. Wygląda na to, że jednak pan prezydent po ponad roku rządzenia u siebie i tym, co się stało w Niemczech, a więc poważnym osłabieniu Angeli Merkel, no jednak wyraźnie spuścił stony, jeżeli chodzi o tę przyszłość Europy. Już nie mówił ani o oddzielnym budżecie dla strefy euro, ani o oddzielnym parlamencie. Te jego propozycje reform już były mniej radykalne niż do tej pory. Ciekawa debata, co więcej, okazuje się, że no jednak i on, mimo tego, że jest wyjątkowo sprawny w mówieniu, pozwala się ponieść emocjom, bo został przez jednego z przewodniczących frakcji, w tym przypadku Zielonych, zaatakowany za to, że no mówi tutaj o demokratyzacji Europy, o solidarności w Europie w sytuacji, kiedy rządzi u siebie dekretami, reformę rynku pracy wprowadza dekretami, a więc bez konsultacji z parlamentem, no ogranicza prawa pracownicze, a więc trudno mówić i o demokracji, i o solidarności na gruncie francuskim. No i właśnie zadano mu pytanie, skoro tak łamie te fundamentalne wartości europejskie na gruncie francuskim, to raczej nie powinien mieć prawa wypowiadać się o tego rodzaju rzeczach w Unii Europejskiej. Widać, że wywołało to u niego emocje, bo zdaje się, że w Francji specjalnie nikt mu tak nie mówi z otaczających go polityków.
Ale też łatwego życia nie ma we Francji. Udzielił wywiadu telewizji francuskiej. Dwóch dziennikarzy go przepytywało przez 2,5 godziny. Wyglądało na to, że prezydent Francji ma ochotę wyjść ze studia po kolejnych pytaniach. Między innymi zarzucających mu ten brak demokracji, podejmowanie decyzji niekorzystnych dla najbiedniejszych. Ale artykułu 7 w stosunku do Francji nikt jeszcze w Europie nie chce zastosować.
Tak, to prawda. No ta podwójna miara jest wyraźnie widoczna w wielu posunięciach instytucji unijnych. Ja tylko przypomnę taką wypowiedź pana Junckera, przewodniczącego komisji. Bo Francja od dłuższego czasu ma problemy ekonomiczne bardzo poważne. Deficyt sektora finansów publicznych corocznie przekracza 3% PKB, a więc to słynne kryterium z Maastricht i w związku z tym komisja powinna uruchomić sankcje wobec tego kraju. No i właśnie Juncker pytany o to, że te twarde dane, które przecież publikuje Eurostat, no pokazują wyraźnie, że Francja nie trzyma tych podstawowych parametrów makroekonomicznych i dlaczego komisja nie wyciąga z tego wniosków zapisanych w traktatach. No Juncker otwarcie, patrząc w kamerę, powiedział, bo to Francja. No więc skoro przewodniczący komisji wprost przyznaje się, że no niektórym krajom wolno o więcej, no to przyznaje się, że te podwójne czy potrójne miary są w powszechnym użytku. To smutne niestety, no ale tak wygląda rzeczywistość unijna i coraz bardziej widać, że te instytucje unijne, ich przywódcy no coraz mocniej szamoczą się, chcąc gdzieś tam uciekać do przodu, bo Unia Europejska bardzo wyraźnie traci dystans do tych najbardziej rozwiniętych krajów świata, a jednocześnie nie jest w stanie zaproponować rozwiązań, które by rzeczywiście odblokowały tę niemoc Co więcej, ta osławiona strefa euro, która miała być takim motorem pociągowym całej Unii Europejskiej, no, co jest coraz słabsza. No, dość powiedzieć, że te kilka krajów członków Unii Europejskiej, które posługuje się własnymi walutami, ma i wyższy wzrost gospodarczy, i niższe bezrobocie, i lepszą sytuację w finansach publicznych, co by nie potwierdzało, że wspólna waluta jest przyszłością Europy. No mamy Brexit, który będzie...
Ale czy pan doktor zwrócił uwagę, że w Polsce natężyła się propaganda na rzecz przystąpienia Polski do strefy euro i czy przypadkiem to nie jest jednym z pomysłów na to, żeby tą na chwilę uzdrowić strefę euro, to wciągnąć taki kraj, który ma prawie 40 milionów mieszkańców do tej strefy, bo wtedy można będzie bardziej bezkarnie drukować pieniądze, czyli drukować euro, bo będzie majątek, który będzie zastawem dla tych pieniędzy.
No nie ulega wątpliwości, że Polska jako rzeczywiście duży kraj, duża gospodarka w strefie euro by się przydała z wielu powodów tych, o których mówił pan redaktor, a także ze względu na zasoby naszego banku centralnego, mam na myśli te zasoby w walutach zagranicznych. Co więcej, no byłaby to kolejna duża gospodarka, która mogłaby wesprzeć wszystkie te fundusze pomocowe, które są kierowane do krajów południa strefy euro. Przypomnijmy, że Grecja po 7 latach wychodzenia z kryzysu i korzystania z tych funduszy pomocowych, kiedy wchodziła w kryzys, miała dług publiczny na poziomie 130% PKB. Po tych 7 latach wychodzenia z kryzysu ma go na poziomie 180% PKB. Włochy. Wielka gospodarka, znowu dług publiczny w relacji do PKB aż 130%, Francja prawie 100%, Hiszpania podobnie, Portugalia, więc to są kraje, które potrzebują pomocy, a być może będą potrzebowały jeszcze większej. No i w związku z tym same Niemcy i kraje północy nie będą w stanie sobie z tym dać rady, więc Polska niewątpliwie do tych wszystkich operacji by się przydała.
Tak, i dlatego co chwila pojawia się jakaś kolejna dyskusja, gdzie, nie wiem, przedstawiciele takich organizacji jak BCC przekonują, że warto wstąpić do strefy euro.
Ale to panie redaktorze, wystarczy ich odesłać do danych Eurostatu za 2017.
Ale oni je znają, a mimo to przekonują, więc...
No tak, no ale wtedy trzeba ten argument jednak położyć na stole, że choćby wzrost gospodarczy w Polsce był dwukrotnie wyższy w 2017 roku niż w strefie euro, a bezrobocie dwukrotnie niższe. Więc mówienie o tym, że wejście do tej mitycznej, jeżeli chodzi o perspektywy rozwojowe strefy euro, będzie nas ciągnąć do góry, no jest po prostu bez sensu, bo twarde dane mówią zupełnie co innego.
Ale coś tak wygląda, że w tej debacie, która będzie towarzyszyć kolejnym wyborom w Polsce, ta strefa euro i wejście do strefy euro na pewno się pojawi i będzie okazja o tym rozmawiać. Prezydent Macron powiedział, żeby uzależnić budżet spójności od 2020 roku od przyjmowania imigrantów. Takie zdanie pojawiło się w wystąpieniu prezydenta Macron i czy jest możliwe, że ktoś taką rzecz zrobi?
To znaczy w samej perspektywie finansowej, która musi być przyjmowana jednogłośnie, no, taki zapis niewątpliwie się nie znajdzie. Natomiast Macron powiedział coś moim zdaniem gorszego. Zasugerował, że rzeczywiście, jeżeli by były społeczności lokalne, które chciałyby przyjmować imigrantów, to wtedy jego zdaniem trzeba by je wspierać właśnie z unijnego budżetu bezpośrednio z Brukseli, z pominięciem państw członkowskich. On nawet mówił o powołaniu specjalnej agencji, która miałaby to robić. To by było rzeczywiście szalenie niebezpieczne, bo nawet u nas no, jest trochę prezydentów wywodzących się z Platformy, którzy już jakiś czas temu zgłosili taki akces przyjmowania imigrantów i jeżeli pojawiłby się jeszcze instrument finansowy wspierający tego rodzaju przedsięwzięcia, no to byłby to cios w integralność terytorialną. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że kraje członkowskie, mają prawodawstwo, które je przed takimi posunięciami zabezpiecza, ale niewątpliwie tego rodzaju akcje mogłyby się jeszcze nasilić. Mam nadzieję jednak, że do tego nie dojdzie, bo o ile, panie redaktorze, wcześniej przed wyborami we Francji i w Niemczech ten duet, czy ten silnik niemiecko-francuski rzeczywiście był takim wiodącym w Unii Europejskiej, to teraz obydwa kraje moim zdaniem muszą spuścić z tonu. Pani Merkel nie jest już kanclerzem takim, jak była w poprzedniej kadencji, a Macron nie jest już takim prezydentem, jak był na początku kadencji. Jego popularność znacznie spadła, a rzeczywistość francuska bardzo mocno skrzeczy. Więc różne rzeczy można opowiadać, ale jeżeli w sytuacji u siebie w kraju ma się bałagan, postępujące protesty i bardzo słabą wydolność ekonomiczną, to mówienie o tym, że będzie się przywódcą Europy, no po prostu zwyczajnie nie ma podstaw. Więc ten silnik niemiecko-francuski jest znacznie słabszy i dlatego tutaj coraz usilniej poszukuje się Polski, żeby ten silnik wsparła. My z kolei staramy się reprezentować w tej debacie kraje Europy Środkowo-Wschodniej i mamy trochę inne pomysły na właśnie problem imigracji, wzrostu gospodarczego, solidarności europejskiej, reformy finansów publicznych, więc moim zdaniem tego rodzaju wypowiedzi tych przywódców krajów wiodących w Unii trzeba już przyjmować z trochę większym dystansem niż robiliśmy to do tej pory.
To na zakończenie naszej rozmowy proszę skomentować fakt, że szef Rady Europejskiej z roboczą wizytą przyjedzie do sądu polskiego, by zeznawać, przyjedzie do Warszawy. Rozmaite słowa temu towarzyszą. Co pan sądzi o tym zdarzeniu przyszłym?
No to ma mieć miejsce w poniedziałek i to jest, no, że tak się wyrażę, normalne, że Polak, który ma na sumieniu to i tamto i trwają postępowania prokuratorskie na razie w tych sprawach, no na wezwanie prokuratora powinien się stawić. Oczywiście pan Tusk zapewne zrobi z tej wizyty kolejne show, ale myślę, że Polacy już na to show nie dają się nabierać. Rzeczywiście sam pan Donald Tusk po 7 latach premierowania ma tak dużo na sumieniu, że chyba rzeczywiście coraz bardziej zaczyna się realnie bać, że i jemu grożą pewne konsekwencje nie tylko w postaci Trybunału Stanu, ale być może i czegoś więcej. To wyraźnie widać po twarzy Donalda Tuska, który jeszcze ciągle próbuje rzeczywiście grać wielkiego europejskiego polityka, ale ta rzeczywistość rządzenia w ciągu 7 lat coraz bardziej go dopada i myślę, że kiedyś dopadnie.
Że to ma na sumieniu, to wiemy, ale nie wiemy, co pan doktor miał na myśli, mówiąc tamto.
No, panie redaktorze, to jest i rzeczywiście te wszystkie rzeczy wokół Smoleńska, to jest sprawa chociażby Ciechu, tej prywatyzacji. Wiemy, że postępowanie prokuratorskie jest bardzo intensywne, zarzuty ma w tej sprawie wiceminister, a przecież to nie wiceminister podejmował decyzję o sprzedaży tego wielkiego przedsiębiorstwa najbogatszemu biznesmenowi w Polsce. Wreszcie jest chociażby sprawa Amber Gold i jego syna. Te przesłuchania ciągle przed Donaldem Tuskiem. A rzeczywiście to, co odsłania chociażby Sejmowa Komisja, no coraz dobitniej pokazuje, że bez swoistego parasola politycznego, który nad tą piramidą finansową został rozpostarty, ta firma zniknęłaby z polskiego rynku w przeciągu bardzo krótkiego czasu, a ona funkcjonowała parę lat i miała się coraz lepiej.
To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, członek EKR, był gościem poranka.
Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam pana redaktora.
A skąd pan mówi? Skąd pan mówi? Gdzie pan jest? Gdzie pan jest?
Ja jestem już w Polsce.
Polska.
Tak.
Piękna pogoda jest w całej Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. 7:30.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
9.